Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszymy do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja, a wraz z zaproszeniem, z pozdrowieniem i zaproszenie do udziału w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Temat jakże nawiązuje do tego wydarzenia, które miało dziś miejsce. Dziś uczniowie pierwszych, drugich, trzecich klas szkół podstawowych udali się w mury szkół. Pozdrawiamy bardzo serdecznie zarówno uczniów, jak i nauczycieli, jak i wszystkich pracowników szkół. I tym bardziej cieszymy się, że akurat właśnie w tym momencie podejmujemy temat. Temat brzmi: aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły, a naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświaty, autorka podręczników. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Miło mi, że w takim dobrowym towarzystwie będziemy mogli porozmawiać na temat jakże ważki, temat edukacji, temat również tej sytuacji, w której znajduje się oświata, w której znajduje się szkoła, w której znajdują się uczniowie, w której znajduje się również cała rzeczywistość szkoły, czyli nauczyciele i pracownicy szkoły. Tematów tutaj jest jakże wiele. Dzisiejszy dzień to dzień dla wielu uczniów taki wyczekiwany po tym momencie, kiedy to przez dość długi okres czasu była ta zdalna nauka, początkowo też budząca pewnego rodzaju entuzjazm, bo wiemy, że uczęszczanie do szkoły to pewnego rodzaju też wysiłek i obowiązki, i spora część młodych ludzi kiedyś usłyszała, że będą to zajęcia zdalne, że nie trzeba będzie pójść fizycznie do szkoły, no to pewnego rodzaju taki entuzjazm powstał wśród tych młodych ludzi, który z czasem jednak topnieje. Z czasem jednak zauważamy, jakże to jest rzeczywistość trudna, jakże też no, w bardzo niewielkim procencie oddaje rzeczywistość tą, którą możemy doświadczać w murach szkoły. I dlatego też ten dzisiejszy dzień, który, daj Panie Boże, aby był także takim skowronkiem zwiastującym nam to, że nie tylko właśnie ci najmłodsi, ale i ci starsi w jak najszybszym czasie udadzą się do szkół i będą mogli w normalny sposób, w miarę normalny sposób oczywiście uczęszczać i zdobywać wiedzę, i zdobywać swoje umiejętności, rozwijać je. Drogie Panie, pytanie związane z tym, czy obserwujemy już po tym czasie tego zdalnego nauczania konsekwencje, jakie są związane z nim, po tym pierwszym takim zachłyśnięciu się tą rzeczywistością, zwłaszcza dla młodzieży, która jest takim wirtualnym tubylcem, prawda, która się dobrze czuje w tej przestrzeni. Jednak widzimy, że to nie jest do końca takie pozytywne i widzimy jakże wiele skutków negatywnych takiej sytuacji, w której się teraz znajdujemy. Pani kurator, prosimy.
Myślę, Ojcze, że już od dawna młodzież nie jest zachwycona tym, że musi siedzieć tylko i wyłącznie przed monitorem komputera, że już jest bardzo stęskniona kontaktu ze swoimi kolegami, koleżankami, a również z nauczycielami. I ja myślę, że oczywiście również nauczyciele marzą o tym, żeby wrócić do szkoły, bo przecież nauka zdalna to tak naprawdę nie jest tym samym, i już dzisiaj wiemy i mamy to sprawdzone, że nie jest tym samym, co nauka stacjonarna, że szalenie brakuje nam tego wzajemnego kontaktu i że nie ma możliwości przekazania zdalnie tego wszystkiego, co przekazuje się w takiej bliskości człowieka. A młodym ludziom brakuje nie tylko własnego towarzystwa, ale okazuje się, że brakuje im właśnie rozmowy z ich nauczycielami, bo ten nauczyciel to również człowiek, z którym można porozmawiać, który jest dla nich wzorem, i tego im dzisiaj bardzo, bardzo brakuje. I ja myślę, że po tym czasie już dwukrotnego zatrzymania mamy bardzo wiele problemów z tym, jak nasze dzieci funkcjonują w rzeczywistości. Mamy już zdiagnozowane problemy uzależnień bardzo mocnych od komputerów, od różnych gadżetów elektronicznych. Mamy taką grupę młodych ludzi, którzy już tylko i wyłącznie funkcjonują w tej wirtualnej rzeczywistości i nie czują potrzeby spotkania się z drugim człowiekiem. To jest ta druga grupa. Miejmy nadzieję, że mniejsza od tej, która bardzo, bardzo pragnie jakiegoś kontaktu z drugim człowiekiem. I my dzisiaj już wiemy, że żeby wyprowadzić z tego stanu pobytu w wirtualnej rzeczywistości tych młodych ludzi, to trzeba będzie bardzo takiego kontaktu, znaczy dopracowanego już działania wielu, wielu specjalistów. Dzieci mają już w tej chwili, również są takie, które po prostu naprawdę przeżywają ogromny lęk przed spotkaniem z drugim człowiekiem, przed takim bezpośrednim spotkaniem, przed tym, że trzeba przed tym drugim człowiekiem stanąć, coś do niego powiedzieć, trzeba jakoś zaistnieć. No, przyzwyczaili się już, że ten kontakt jest tylko i wyłącznie za pomocą monitora. To myślę, że to są oczywiście takie sytuacje, które ja w tej chwili mówię, tylko częściowo nazwane, natomiast to, o co ja proszę dzisiaj wszystkich nauczycieli, kiedy tylko te dzieci przyjdą do szkoły, żeby rozpocząć bardzo poważne rozmowy z nimi. Każdy nauczyciel musi dotrzeć do każdego dziecka, żeby zobaczyć, jakie ma potrzeby. I musimy być tego świadomi, że ten początek to naprawdę tak jest właściwie, żeby był wykorzystany, to jest zwrócenie uwagi właśnie na to, jak te dzieci funkcjonują, a sprawy dydaktyki to można sobie w tym momencie bardzo bardziej swobodnie potraktować. Najpierw zwróćmy uwagę na to, w jakim stanie są nasze dzieci, jak funkcjonują w środowisku, jakie mają problemy i być może jakie mają problemy też w domu, bo trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że kwestia tego odizolowania ludzi przecież nie tylko na dzieci jakiś tam zły wpływ ma, ale również na dorosłych i na funkcjonowanie całych rodzin. My musimy podjąć tutaj badanie tej całej rzeczywistości po to, żeby pomóc tym ludziom. W Krakowie zresztą już rozpoczęliśmy takie działania. Spotkałam się z grupą bardzo, bardzo dobrych fachowców, psychiatrów, psychologów. My mamy tu w Małopolsce całkiem dobrze skonstruowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ale ona musi być dzisiaj ukierunkowana specjalnie na rozpoznanie tych problemów i na pracę z całymi rodzinami po to, żeby rozpocząć odbudowywanie więzi, po to, żebyśmy normalnie mogli zacząć funkcjonować. Zatem ten czas, który w tej chwili jest, musimy wykorzystać do tego, żeby w momencie, kiedy będą kolejne roczniki wracać do szkoły, żebyśmy byli już przygotowani na to, żeby odpowiednio pomóc dzieciom i ich rodzicom, no i również nauczycielom, którzy wymagają wsparcia specjalistycznego.
Spośród prowadzonych badań na temat tej sytuacji, w której znajduje się szkolnictwo, wynika, że wielu uczniów odczuwa smutek, przygnębienie, odczuwa samotność związaną z tym, że nie ma tego kontaktu takiego codziennego z rówieśnikami, spotkania twarzą w twarz. Widzimy, że ta wirtualna rzeczywistość nie zastąpi w żaden sposób takiego spotkania z nauczycielem, z klasą, z rówieśnikami, ale także to, o czym pani kurator wspomina również, jakże rzeczywistość, która martwi, to wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem. Zarówno w tym wymiarze odrabiania lekcji, odrabiania różnego rodzaju zadań, uczestnictwa w zajęciach, ale to również pewnego rodzaju sposób na spędzenie tego czasu, bo wiemy, że to wyjście poza dom, poza mieszkanie było ograniczone, prawda? I wielu młodych ludzi gdzieś brnie bardzo mocno w tę rzeczywistość właśnie wirtualną. I tutaj pojawia się pytanie, jaka będzie kondycja w związku z pewnego rodzaju wzrastającą tendencją uzależnienia od komputera, od tego świata wirtualnego. Pani Hanna Dobrowolska, prosimy.
Myślę, że problemy zdiagnozowane przez panią kurator i wskazane w tej obszernej wypowiedzi przed chwilą są znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ kontakt z mediami elektronicznymi do tej pory w jakiś sposób związany z tylko częścią edukacji i ze sposobem na spędzanie wolnego czasu, w tej chwili zastąpiło właściwie rzeczywistość realną. I ta granica możliwych podziałów, jakie do tej pory były przez rodziców dopilnowywane, przez dydaktyków wskazywane, uległy zaanulowaniu. Praktycznie nie ma przestrzeni w rzeczywistości realnej, która byłaby w stanie konkurować z ekranem komputera czy smartfona. Brak równych podziałów, brak przestrzeni czasu w ciągu doby, którą możemy przeznaczyć na jedne bądź inne funkcje młodego człowieka, sprawia, że świat realny stał się kompletnie niekonkurencyjny. Te tęsknoty związane z rówieśnikami, związane z możliwością kontaktu z drugim człowiekiem, wydaje się, że są intuicyjnie odbierane, natomiast nie zostały do końca nigdzie w jakiś sposób opisane czy zwerbalizowane na tyle, ażeby były wyznacznikiem dalszej metody działania dla środowiska oświatowego. Te granice stały się na tyle płynne, że właściwie wszystko jest dopuszczalne i wszystko jest pożądane. To jest bardzo niebezpieczny stan, w którym również psychologowie, nauczyciele nie do końca są w stanie poradzić sobie z tą rzeczywistością, ponieważ sami w niej tkwią. Też są zobowiązani do tego, ażeby na wiele godzin w ciągu dnia nie być z uczniem, tylko być z awatarami, tak, które się włączają bądź wyłączają, przy różnymi ikonkami, często prosząc, ażeby dzieci znikły z ekranu i tylko włączyły się na odsłuch, ponieważ tak fatalny jest odbiór, że kilkadziesiąt, powiedzmy kilkanaście, a czasami nawet powyżej 20 tak, osób, które się równocześnie łączą, właściwie stwarza barierę możliwości tej komunikacji. Więc im jest mniejszy ten dotyk drugiej osoby, choćby przez ekran, tym jest korzystniej dla odbioru. To taki absurd, ale w takiej rzeczywistości tkwimy. Natomiast wydaje mi się, że ten stan, który trwał tak długo, niezwykle sprzyjał rozwiązaniom bardzo niekorzystnym, które zostały w międzyczasie, których próby zostały w międzyczasie zaobserwowane przeze mnie i wykorzystanie mediów elektronicznych, właściwie ich nadużywanie z konieczności, stało się znakomitym narzędziem bocznego czy zakulisowego oddziaływania na dzieci i uczniów. Mam tutaj w tej chwili na myśli wytyczne Funduszu Ludnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zostały zwerbalizowane w postaci kilkudziesięciostronicowego dokumentu i zamieszczone na stronach właśnie Funduszu ONZ w tym roku, w ciągu tego roku, czyli w roku, który wszyscy odbieraliśmy jako rok bardzo poważnych, kompletnie innych wyzwań. Otóż Fundusz Ludnościowy ONZ upublicznił dokument polegający na sformułowaniu kompleksowych wytycznych dla edukacji seksualnej, technicznych i programowych, dotyczących tej edukacji poza szkołą. Dlaczego o tym mówię, pomimo że dzisiaj mamy świętować właśnie nowe otwarcie w szkole? Dlatego, że znakomicie zorientowano się, iż właśnie narzędzia elektroniczne mogą być bardzo skuteczną metodą oddziaływania poza kontrolą szkoły, poza kontrolą rodziców, tak ażeby właśnie kompleksowa edukacja seksualna, o której mogę za chwilę szerzej powiedzieć, ale której już hasło i szyld napawa nas lękiem i słusznie i uzasadnionym lękiem. Jeśli zagłębić się w ten dokument, to sugestie działań, jakim mają być poddane dzieci i młodzież, jest w moim mniemaniu absolutnie destrukcyjna. Właśnie wykorzystują te narzędzie, czyli aplikacje, czyli programy komputerowe, czyli możliwość indywidualnego kontaktu online z dzieckiem za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą zamkniętych grup. Wszystko ma się to odbywać poza edukacją formalną. Dlaczego? I to jest sformułowane w tym dokumencie, ponieważ te organy państwa, czy też rodzice, mogliby mieć zastrzeżenia do tego, co próbuje się tam dzieciom zaproponować. Zastrzeżenia jak najbardziej zasadne. I dlatego właśnie należy ominąć tych wszystkich, którzy ewentualnie staną na drodze takiego właśnie kompleksowego oddziaływania na świadomość dzieci, począwszy od dzieci kilkunastoletnich, bo to nadal są jeszcze dzieci. Mało tego, przy różne inne sygnały z organizacji pozarządowych, które w międzyczasie wcale nie próżnowały, funkcjonujących na naszym terenie w Polsce, również wskazują na to, że właśnie działania online, działania za pomocą mediów społecznościowych są kluczowym narzędziem w tej chwili deprawacji dzieci. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Weszli w niszę, którą poniekąd stworzyła rzeczywistość, tak? I wykorzystali, czy też chcą wykorzystać, tu z pełną naszą świadomością powinniśmy działać, ażeby młodzież i dzieci przed tym zabezpieczyć. Ja tylko wskazuję na to, jak drugie oblicze może być również tego niebezpiecznego stanu uwięzienia dzieci przed ekranami. To zostało dostrzeżone przez tych, którzy nie są przyjaźni wobec dzieci, tak ja sądzę.
Pani wspomina między innymi o właśnie tych skutkach, również negatywnych tej rzeczywistości, w której się znajdujemy, bo pandemia zamknęła wiele spośród rzeczywistości naszego życia, ale nie zamknęła tego, czy pani wspomina, tego różnego rodzaju środowisk lewicowych, które próbują, wywierają wpływ również na polski rząd, aby wprowadzić do szkół w Polsce taką zwulgaryzowaną edukację seksualną typu C, taką jaka jest, chociażby te środowiska podają konkretne kraje, Niemcy, Dania. I tutaj widzimy na naszych oczach dokonuje się pewnego rodzaju również próba przemodelowania społeczeństwa i to przemodelowanie rozpoczyna się od tego najmłodszego, od najmłodszych, od dzieci. Pani kurator, te środowiska lewicowe mówią o tej seksuacji typu C, które jest właśnie w Danii, w Niemczech. Jakie są konsekwencje tego rodzaju prowadzenia tak zwanej edukacji? Jakie skutki można zaobserwować? Jest ona oparta o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i obecnie w 20 krajach w Europie jest prowadzona tego rodzaju edukacja seksualna typu C. Co to oznacza w ogóle?
Tu można już dzisiaj powiedzieć bardzo prosto i jasno i na podstawie badań, jakie były przeprowadzane, że ta seksualizacja powszechna już na zachodzie dzieci przynosi konkretne, wymierne skutki. To są takie skutki jak wzrost przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży. Przykład chociażby Szwecji, bardzo poważny wzrost ciąż. No, porodów jest tutaj mniej, bo jest oczywiście masowe mordowanie dzieci, masowa aborcja. Jest również bardzo duża dostępność środków antykoncepcyjnych, często szkodliwych dla tych dzieci w tak bardzo młodym wieku, bo podaje się już dzieciom 12-letnim, 13-letnim środki antykoncepcyjne, często nie pytając w ogóle rodziców o zgodę. To są sytuacje nawet takie, które my mamy w liczbach podawane, jak chociażby śmierć z powodu zatorowości, bo przecież takie są również skutki. Są również sytuacje takie jak pomysł, w ogóle pomysł na to, żeby zmienić płeć. Przecież w Anglii mamy sytuacje takie, kiedy lawinowo wzrastają pomysły na zmianę płci i mamy przecież informacje takie, że operacje zmian płci już od dzieci kilkuletnich, trzyletnich dokonuje się. Przecież to nie jest przecież sytuacja, którą można wyjaśnić, usprawiedliwić, że tak to dziecko się czuje. Także sytuacje, o których przed chwilą mówiła pani ekspert Hanna Dobrowolska, są absolutnie oczywiste i nam znane. To jest to, że dzisiaj młody człowiek porusza się w wirtualnej rzeczywistości, a ta wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana z premedytacją. przez osoby, które chcą zniszczenia tego społeczeństwa, które chcą przecież zniszczenia całej cywilizacji. I to nie jest żadna przesada. Dokładnie tak jest. Żeby zmienić społeczeństwo, trzeba go rozchwiać, trzeba spowodować, że to wszystko, co my uważamy za wartość, żeby przestało być wartością w odbiorze tych młodych ludzi, trzeba go w ten sposób wręcz rozchwiać, żeby on nie był niczego pewien, a na początek, żeby nie był pewien swojej seksualności. I to, jeżeli w tym kierunku to dziecko się po prostu przestawi, to już mamy początek tej destabilizacji społecznej. Przy okazji bardzo istotna sprawa, też to było powiedziane przez panią, to jest to, że wyraźnie mówi się młodym ludziom, że ich rodzice, ich nauczyciele, to nie jest nikt godny szacunku, że wszystko, co oni mówią, to należy poddać wątpliwość, że tu przychodzą ludzie, którzy tak naprawdę powiedzą im, co to jest szczęście. A tymi ludźmi najczęściej, to jest taka metoda przekazywania wiedzy, są niemal ich rówieśnicy, bo jest powszechną rzeczą wiadomą, że jeżeli rówieśnik przekazuje jakieś informacje, to jest to coś, co dla nich jest, dla tych młodych ludzi jest szczególnie ważne. Przecież mamy całą sytuację oddziaływania chociażby środowisk idoli, czyli popkulturze młodych ludzi. To wszystko i ten przekaz, który jest stamtąd płynie, jest dla tych młodych ludzi do zaakceptowania. Przecież jeżeli mówi się młodym osobom, tym dzieciom przecież 12-letnim, 13-letnim, czy nawet wcześniej, że oni muszą poszukiwać tego, co jest, co da im szczęście, a szczęście da im tylko łamanie wszystkich zakazów, które w tej chwili słyszą, no to oni po prostu będą to robić, tak? Będą w to wchodzić i będą tym samym szukać szczęścia, a nie będą go znajdywać. Bo to, co jest wypracowane w pedagogice od dawna, to jest wyraźny przekaz dzieciom pewnych wzorców. To jest też uwrażliwianie na to, że nie należy pewnych rzeczy czynić, bo to niesie złe konsekwencje. A ten przekaz, jaki w tej chwili płynie, chociażby za pomocą internetu, przez te środowiska lewicujące, a właściwie lewackie, które mają jeden cel – zniszczyć tego młodego człowieka, nie dawać mu wyboru, a wręcz, bo to trzeba jasno powiedzieć, że to środowisko jest tak ukształtowane, że nie ma mowy o tym, żeby ktoś z tamtej strony tolerował wybór wolny młodego człowieka. To jest powiedzenie, postępujesz tak, a nie inaczej. A jeżeli nie będziesz mówił tak, jak my chcemy, jak nie będziesz na przykład akceptował aborcji, to jesteś przeciwko nam, to jesteś tym, kogo my zniszczymy. To już nie tylko, że cię gdzieś tam odsuniemy, my cię zniszczymy. To, że dzisiaj mamy sytuacje, które widzimy już jako kolejny etap tego, co się dzieje na zachodzie Europy, który pokazuje nam tak naprawdę, do czego dąży ta rzeczywistość. To chociażby nie tak dawno ujawniane targi dzieci, gdzie pary gejowskie mogą na tych targach wybrać sobie nie tylko kobietę, która urodzi im dziecko, ale również wybrać sobie konkretne dziecko. To człowiek staje się w tej rzeczywistości, którą w tej chwili mówi się, przedstawia się młodym ludziom u nas jako wzór szczęśliwości, to ten człowiek jest tam tylko i wyłącznie przedmiotem. Tam nie ma spojrzenia na, nie ma czegoś takiego w ogóle jak godność człowieka. To się tylko i wyłącznie traktuje tego człowieka jako jako przedmiot do czegoś tam potrzebny, czemuś tam służący.
Polska należy do tych krajów europejskich, w których edukacja seksualna prowadzona jest w oparciu o ducha odpowiedzialności, szacunku do drugiego człowieka, poczucia godności drugiego człowieka. Jest ona realizowana w ramach zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Jednak i w naszym kraju już prowadzone są jakże intensywne zabiegi z różnych stron, różnymi drogami chce się wejść do szkół, aby właśnie wprowadzić tą edukację seksualną, o których mówią nasi dzisiejsi goście, którą można obserwować w krajach Europy Zachodniej. Tu jako przykład chociaż możemy podać podpisaną przez prezydenta Warszawy kartę LGBT+, czy gdański program Zdrowe Love, który jest oparty o właśnie te standardy WHO. I tutaj pojawia się pytanie, na jakie możemy prawne liczyć wsparcie, jeśli chodzi o naszą konstytucję, o prawo oświatowe, aby nie dopuścić do tego, aby tego rodzaju rzeczywistości, które nie służą, a niszczą tego młodego człowieka, nie weszły do szkół, na ile również rodzice mają możliwość, aby tutaj być również pewnego rodzaju strażnikami tego, jakie treści docierają do młodych ludzi, bo wiemy, że w krajach Europy Zachodniej, tam gdzie jest prowadzona ta edukacja seksualna w oparciu o te standardy WHO, jest ona obowiązkowa i tutaj rodzice nie mają za wiele do powiedzenia, a w sumie nie mają nic do powiedzenia. Jest wytyczna, jest pewien program i on jest realizowany. To nie jest istotne, że rodzic ma inne wartości, że on nie chce, żeby tak było wychowane jego dziecko. Nie ma za wiele do powiedzenia. Czy jakie mamy gwarancje, aby w Polsce do takiej sytuacji po prostu nie doszło?
Wydaje się, jeśli mogę.
Prosimy bardzo.
Sądzę, że wielkie nadzieje pokłada środowisko zarówno rodzicielskie, jak i pracowników oświaty, dydaktyków w projekcie zmian prawa oświatowego. Te propozycje zostały formalnie zgłoszone w tym roku jako projekt zmian ustawy oświatowej, projekt prezydencki 3 lipca bieżącego roku ten projekt wpłynął i nadany został numer druku sejmowego projektowi prezydenta. Zmierza ta poprawka prezydencka do uszczelnienia artykułu 86 prawa oświatowego. Jest to pewna propozycja, która ma swoje uzupełnienie w projekcie społecznym Instytutu Ordo Iuris. Te zmiany, zarówno prezydencka, może wymagająca jeszcze dopracowania, jak i instytutu, zmierzają do uszczelnienia możliwości przedostania się organizacji zewnętrznych na teren szkoły i jednocześnie do realizacji praw rodzicielskich w zakresie przekazu treści dotyczących seksualności człowieka zgodnie z poglądami rodziców. I to wydaje się właściwy kierunek działania. Ja mam nadzieję, że prace nad tą nowelą ustawy ulegną przyspieszeniu. Taką wszyscy mamy nadzieję. Projekt pierwotny, czyli właśnie Instytutu Ordo Iuris, został z poparciem 50 organizacji rodzicielskich, pro-life'owskich, organizacji też pracowników oświaty, skierowany dokładnie rok temu, 31 stycznia 2020 roku do byłego już ministra oświaty pana Dariusza Piątkowskiego i rozpoczęła się korespondencja z MEN-em na ten temat. Sprawa uwięzła jak gdyby w przestrzeni tego roku i w zmianach, jakie zaistniały w ministerstwie. Mam nadzieję, że obecnie urzędujący minister, pan profesor Czarnek, powróci do tego tematu i rzeczywiście grupa sejmowa posłów nada właściwy bieg w sprawie i taki jakiś imperatyw tutaj dostrzeżemy w tej materii. Bez tego uszczelnienia, co chcę podkreślić, nadal istnieje wniknięcia na teren szkoły organizacji, które w sposób dowolny interpretują prawo, absolutnie wbrew konstytucyjnym prawom rodziców, co należy podkreślić, narzucając opcje przeciwne do światopoglądu właśnie rodzicielskiego. Sądzę, że no, czas najwyższy, ażeby wrócić do tego tematu, ażeby w programie prac Komisji Sejmowej Oświaty i Edukacji ten projekt znalazł się i był procedowany w ciągu najbliższego pół roku. Inaczej, jeżeli nie nastąpi przyspieszenie tych prac, wówczas mamy przerwę wakacyjną i znowu na następny rok szkolny 2021 na drugi, znowu dzieci i pracownicy oświaty będą rozbrojeni jakby, prawda? Teraz mamy ten okres, który no, powinniśmy naprawdę efektywnie wykorzystać. Sądzę, że jest bardzo wiele organizacji rodzicielskich, które chętnie udział w pracach komisji i w charakterze ekspertów, w charakterze praktyków, także realizacji pewnych programów. No pokładamy w tym, tak jak już wspomniałam, naprawdę wielkie nadzieje, że prace te ulegną przyspieszeniu. Natomiast strona przeciwna, czyli ci, którzy właśnie próbują wnikać na teren szkoły za pomocą przeróżnych metod, od choćby bardzo głośna sprawa w Słupsku niedawno, tak, czyli absolutnie karygodna aplikacja zatytułowana Twój podręczny edukator seksualny, która była rozpropagowywana wśród uczniów właśnie w Słupsku i wiele innych tego typu inicjatyw, niestety zostały znowu doposażone w bardzo pokaźne środki. Dosłownie w kilkanaście dni temu, 3 czy 4 stycznia, Fundacja Batorego rozstrzygnęła konkursy grantowe z funduszy norweskich na ponad 4 miliony euro. Nie przysłyszeliście się Państwo, 4 miliony euro. I wśród organizacji z projektu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, właśnie nazywał się ten pakiet programów, fundusze w wysokości od 130 do 150 tysięcy euro każda otrzymały organizacje, które od wielu, wielu lat są obserwowane przez społeczników z organizacji rodzicielskich i oświatowych jako absolutni siewcy zła w szkołach i organizacje, które no, są awangardą właściwie działań destrukcyjnych, jeśli chodzi o edukację seksualną dzieci w szkołach w Polsce. Chciałabym zwrócić uwagę na taki projekt, który brzmi bardzo atrakcyjnie i mało jest stosunkowo nagłośniony, a robi bardzo wiele złego. Mianowicie projekt, który we Wrocławiu miał swoją inicjację przed laty. Nazywa się Oto Żywa Biblioteka. To jest rodzaj możliwości kontaktu z osobami z właściwie szeroko pojętego środowiska LGBT w bezpośrednim, żywym kontakcie. Można wypożyczyć takiego człowieka, tak jak książkę, po to, ażeby skupić się na jego indywidualnej opowieści i świadectwie życia. Zagwarantowane są intymne warunki takiej rozmowy, bliski kontakt z tą osobą. No, możemy sobie wyobrazić, jak tacy transwestyci, homoseksualiści, osoby biseksualne, osoby z upodobaniami naprawdę zdumiewającymi. Również na stronie Żywej Biblioteki znalazłam osobę, ostatnio zaproponowana była taka książka, osoba książka, która nie chce mieć dzieci. O, na przykład taki pomysł na to, z kim chcemy porozmawiać. Kobieta oczywiście, która zaprogramowana jest na to, ażeby dzieci nie mieć. Może licealistka odbyć z nią rozmowę i przeszkolić się na okoliczność takiego chcenia bądź niechcenia i wyboru takiego modelu życia. Więc owa Żywa Biblioteka, realizowana przez Stowarzyszenie Fundację, już nie pomnę, Diversia, więc też ta dywersja brzmi tutaj bardzo tak wyzywająco, otrzymała 125 tysięcy euro na realizację właśnie tego projektu i rozsianie jej po całej Polsce. Więc to się dzieje w tej chwili. To nie jest tak, że są to wydumane jakieś nasze obawy. Te organizacje działają, są dofinansowywane, mają nowe pomysły, realizują je za pomocą właśnie takich bardzo chwytliwych haseł jak antydyskryminacja, otwartość, działania antyprzemocowe, prozdrowotne, tak jak wspomniane przez ojca Zdrowelowa z Gdańska i tak dalej, i tak dalej. Multiplikują się te organizacje, ich jest w tej chwili Polsce naprawdę olbrzymia liczba, przenikają się wzajemnie, polecają, produkują filmiki gorszące, jak stowarzyszenie Stonewall z Poznania. Co niedziela możemy zobaczyć absolutnie gorszący, perwersyjny film na otwartym kanale YouTube, dostępny, a stowarzyszenie funkcjonuje jako firma edukacyjna, tak, edukująca głównie dzieci i młodzież.
Także możemy pewnie jeszcze wiele przytoczyć różnego rodzaju rzeczywistości, które właśnie są promowane przez tego rodzaju instytucje, które jakże mocno finansują tą rewolucję, która dokonuje się na naszych oczach i do której nie możemy, nie chcemy dopuścić, aby dotknęła tych najwrażliwszych, to jest dzieci. I tutaj chcemy dokładać wszelkich starań, aby nie dopuścić do tego rodzaju rzeczywistości. To jest jedna strona, jest jeszcze kolejna rzeczywistość, to widzimy, że jaki jest duży napór różnego rodzaju środowisk, aby również odepchnąć młodego człowieka od wszelkich wartości płynących z chrześcijaństwa, z Pisma Świętego, aby odepchnąć młodego człowieka od kwestii również wiary. I to dokonuje się również jakże różnego rodzaju ścieżkami, drogami. Chociażby spójrzmy na to, co dzieje się niejednokrotnie w szkołach, które powinny być tą przestrzenią również edukacji i wychowania młodego człowieka. I tutaj spójrzmy chociażby na różnego rodzaju programy, które są realizowane. Tutaj pani Hanna jest między innymi ekspertem od właśnie kwestii treści podręcznikowych, tego, co powinno się w nich znajdować. A widzimy, że niejednokrotnie chociażby jest organizowany tak zwany Dzień Dyni w czasie Halloween, prawda, gdzie no, są pewnego rodzaju promowane wartości, które są sprzeczne z wartościami, które są wartościami chrześcijańskimi. A jeszcze dzieci, które nie chcą uczestniczyć na przykład w takich zajęciach, niejednokrotnie poddawane są pewnego rodzaju ostracyzmowi ze strony środowiska, że jak to nie będziesz, jak to wyłamujesz się, jak to nie chcesz uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach, czy to ze strony rówieśników, prawda, bo wiemy, że no, idą za pewnego rodzaju modą. I tutaj pewnego rodzaju również pytanie, jak na tego typu działania powinno się zapatrywać, czy to kuratorium, czy jak powinni się zapatrywać również rodzice, gdzie mają szukać pomocy, wsparcia w takich sytuacjach. To jest jedna z rzeczywistości, którą chciałbym zapytać panią kurator. Jest jeszcze jedna spośród tych rzeczywistości, która dobiega do nas ze szkół, prawda, od rodziców między innymi, którzy mówią w związku z protestami, które dokonywały się na ulicach polskich miast, miejscowości. I teraz tak, widzimy, że jest pewnego rodzaju problem. Związany już ten problem jest chociażby z rzeczywistością protestów nauczycieli. To gdzieś już się troszeczkę ciągnie może od tamtego momentu. To wydarzenie no, nadszarpnęło niejednokrotnie, prawda, autorytet nauczyciela w oczach ucznia. A teraz mamy troszeczkę inną sytuację. Kiedy to nauczyciel wchodzi, czy to do szkoły, z maseczką, na której ma umieszczoną błyskawicę, prawda? Czyli emblemat proaborcyjny, emblemat, który jest w sprzeczności z kulturą życia. Czy to na swoim Facebooku mówimy o używaniu przez również młodzież właśnie tej rzeczywistości, którą są media wirtualne i oni widzą, prawda, swoich nauczycieli. Również na Facebooku, gdzie mają swoje zdjęcia opatrzone właśnie takimi emblematami. I jak na to mamy się zapatrywać? Jaki tu jest przykład płynący dla tego młodego człowieka, który widzi swojego nauczyciela, prawda, takiej, a nie innej maseczce, który promuje swoją osobą takie, a inne postawy, które są wbrew życiu człowieka. O zgrozo, kiedy dokonują się takie sytuacje w szkołach specjalnych, w szkołach, gdzie do których chodzą dzieci z upośledzeniem mniejszym, większym, a jest firmowane przez nauczyciela właśnie taka rzeczywistość. Pani kurator.
No, tu jest bardzo wiele wątków, o których ojciec i pani ekspert mówiła. I ja bym jednak pewne rzeczy tutaj dorzuciła, które wiążą te obie sprawy. Po pierwsze, to jest tak, że w tej chwili mamy bardzo poważny problem z wykonywaniem prawa. prawo, które jest zapisane w tej chwili, ja się zgadzam, że warto w różnych momentach je uściślić, ale jednak bardzo wyraźnie mówi, jaki wzorzec ma być wychowania. To nawet w preambule do prawa oświatowego jest zapisane. I teraz to, co jest szalenie ważne, to jest to, że to prawo musi być przestrzegane. Na straży tego prawa powinni stać przede wszystkim dyrektorzy szkół i nauczyciele. A rodzice powinni również tutaj bardzo pilnować tej sytuacji, czyli to jest taki czynnik jeszcze dodatkowy. Rodzice mają prawo przecież, posyłając dzieci do szkoły, być pewni, że to dziecko będzie bezpieczne. Jeżeli tego nie ma, to faktycznie jest coś, co zupełnie nie funkcjonuje. Zatem dlaczego, pytanie podstawowe, dlaczego to prawo nie jest przestrzegane i jak to się dzieje, że ktoś, kto nie przestrzega prawa, jest z tego nierozliczany. To wszystkie te sytuacje, o których mówiła pani ekspert, są po prostu zatrważające, ale one się zdarzają. Ja bym natomiast powiedziała, że z mojej wiedzy dzisiaj wynika, że już dużo rzadziej jest to, że jakaś organizacja z takim deprawującym programem wchodzi. Raczej jest dzisiaj atakowanie młodych ludzi właśnie poprzez internet, poprzez różnego rodzaju grupy. I również jest też bardzo brzydka sytuacja, to co ojciec przed momentem powiedział, to jest działanie już niestety samych nauczycieli, tak? Którzy przychodzą z tekstem takim, który faktycznie te dzieci deprawuje. Z tekstem, z obrazem, z pewną wizualizacją, bo jeżeli mówimy o tych maskach z tą błyskawicą, o której już może zostawmy, skąd geneza, bo tu dużo się w tej sprawie dzieje, a przecież jest to oczywiste, skąd jest. I ja dostaję bardzo wiele takich różnych pism, protestów od różnych ugrupowań, właśnie przede wszystkim lewackich, które żądają wręcz ode mnie, żebym na przykład ukarała dyrektora czy też nauczyciela za to, że czy to dziecku każe ściągnąć z awatara tą błyskawicę, czy też nauczycielowi zwraca się uwagę, że nie może mieć takiego znaku przecież ewidentnie politycznego. Ja za każdym razem tłumaczę, że jeżeli ten znak błyskawicy jest symbolem protestów, jakie miały miejsce, protestów przecież o charakterze politycznym, to ten symbol politycznej walki nie może być wprowadzany do szkoły. Szkoła jest miejscem, gdzie nie ma politycznych rozgrywek i nie może być miejsca. Zatem jeżeli ktokolwiek tutaj wnosi, powinien być ukarany. Cały czas mówię, powinien być ukarany. Ale jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Jak mówimy o rodzicach, jak mówimy nawet o nauczycielach, to szalenie ważne jest to, żeby powiedzieć, że świadomość ludzi na temat chociażby tej edukacji seksualizującej, bo to nie jest edukacja seksualna, o której ojciec mówił, nazywając ją typu C. To jest ta edukacja typu C oparta na standardach WHO, która jest permisywną edukacją i która namawia dzieci od najmłodszych lat do eksperymentów seksualnych, która dzieciom mówi, że różnego rodzaju sytuacje, które jeszcze nie tak dawno myśmy określali jako wynaturzenia, są normalne i tym podobne rzeczy, które mają zachwiać tym światem, które jest układane przez i przekazywane przez rodziców, przez katechetów dziecku, to wszystko zmierza ku jednemu, żeby zamieszać, żeby stworzyć pewnego rodzaju chaos, żeby odejść od wartości, żeby również tutaj to, co jest istotne, trzeba powiedzieć, że ludzie odbierając te informacje traktują często i tak przekazują, że to jest pewnego rodzaju wiedza. To nie jest wiedza. To te rzeczy trzeba odróżnić. Edukacja seksualizująca nie daje wiedzy. Wiedzę daje edukacja seksualna i tę edukację seksualną my realizujemy na przedmiocie zwanym wychowaniem do życia w rodzinie. Ten przedmiot, jego treści przekazywane, sposób przekazywania zawsze może być lepszy, może być atrakcyjniejszy i może wymaga jakichś korekt. Ale zdecydowanie to wychowanie, które jest przekazywane w szkołach na tym przedmiocie, jest w ten sposób ustawione, że wychowuje się dzieci do życia w rodzinie, do tego, żeby podejmowały obowiązki rodzicielskie, żeby były przygotowane na to, że w rodzinie pojawia się dziecko i za to dziecko trzeba być odpowiedzialnym. To jest szalenie ważna wiedza i wiedza, którą dziecko powinno otrzymać, tak? To jest ta wiedza o życiu w rodzinie, to jest ta wiedza seksualna, kiedy traktuje się człowieka z bardzo, bardzo poważnie, kiedy podchodzi się do niego z szacunkiem, kiedy mówi się o wszystkich uwarunkowaniach jego życia, w tym i seksie. Seksie jako tym zwieńczeniu miłości w związku, najlepiej w związku małżeńskim. I dzisiaj mylenie tych dwóch pojęć i opowiadanie ludziom, że seksualizacja jest wiedzą, jest naprawdę absolutnym błędem. Czyli to, co i najistotniejsze, to powinna być bardzo szeroka akcja uświadamiająca rodziców dzieci, czyli po prostu wszystkie osoby dorosłe, żeby byli świadomi wszyscy ludzie dorośli, wszyscy ci zwłaszcza, którzy mają jakikolwiek kontakt z dziećmi, zagrożeń, jakie niesie ze sobą seksualizacja. Niszczeniem dziecka, niszczeniem społeczeństwa, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zniszczyć tą cywilizację, jaka jest w tej chwili, jaką od lat promujemy. Jeżeli mamy ludzi wychowywać do życia społecznego, do trwania tej cywilizacji, to nie możemy pozwalać na to, że tego młodego człowieka się niszczy, że tego młodego człowieka celowo się deprawuje. To są sytuacje, które w tej chwili absolutnie widzimy. To, co tak naprawdę przecież promują te czerwone błyskawice, to jest tak niszczące. To jest to, co też powoduje, jak widzieliśmy na tych naszych ulicach strajk, tak zwany strajk kobiet i te dzieci, które do tych ludzi przychodzili, brały udział w tych strajkach, w tych pochodach, to przecież nie oznacza wcale tak naprawdę, że te dzieci przyszły ze świadomością, czym ten strajk jest. Prawda? Przecież bardzo wiele osób, które w tym strajku brały udział, mówią o sobie sami, że są katolikami, że tak naprawdę to wychodzą tylko dlatego, że tu jest że nie mają wyboru. To wszystko pokazuje, jak wielki chaos jest w umysłach tych ludzi, jak brakuje świadomości, jak brakuje prawdziwego przekazu. To jest używanie ludzi, a szczególnie bolesne jest to, że używa się do tych celów przecież tak naprawdę politycznych dzieci kompletnie nieświadome tej sytuacji, że są wykorzystywane. Dzieci potrzebowały przy tej izolacji gdzieś wyjść wreszcie z domu, gdzieś się zabawić, gdzieś się przecież same mówiły, że to jest wielki fan. I do tego były zapraszane, i nie mając absolutnie wiedzy, że są wykorzystywane. Ludzie dzisiaj czują się mocno zagubieni i stąd mój apel taki, który myślę, że tu jest najważniejszy i na pewno zamyka tą sprawę, to jest trafienie z wiedzą do większej grupy ludzi, do jak największej grupy ludzi. To jest do pokazania im wiedzy opartej na nauce, żeby też z takim apelem i hasłem, żeby nie dawali się manipulować, żeby nie dawali się manipulować w coś, co nie ma nic wspólnego z wiedzą, co jest specjalnie w ten sposób skonstruowane, żeby tą cywilizację naszą obalić, żeby szło wszystko w kierunku cywilizacji śmierci.
Aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maria. A naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Serdecznie zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 oraz drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14. Aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły. Wiele spośród tematów, które żeśmy już rozwinęli czy zasygnalizowali, bo wiemy, że każdy z podjętych tutaj to jest na oddzielny program, bo są to rzeczywistości bardzo rozległe, rzeczywistości wymagające dogłębnej analizy, ale przede wszystkim działania. Działania zarówno od właśnie tych, którzy stoją na czele, którzy są odpowiedzialni w pierwszej kolejności za oświatę, ale i od każdego spośród nas. I tutaj pytanie do pani Hanny Dobrowolskiej. Taka rzeczywistość też polityczna, która związana jest z również naszą ojczyzną, to kwestia budżetu. Budżetu Unii Europejskiej i powiązania go z kwestią praworządności, bo chyba tutaj jest clue rzeczywistości związanej z tą sytuacją, w której się obecnie znajdujemy. Wiemy, że to powiązanie, pewnego rodzaju powiązanie, prawda, daje bardzo szerokie kompetencje biurokratom, władzom w Unii Europejskiej w forsowaniu pewnego rodzaju również rozwiązań. Jeśli nie wprowadzicie, będą środki zamrożone. I tutaj jest potężna obawa o również przestrzeń edukacji, przestrzeń szkoły i przestrzeń również tych wartości, na których chcemy budować przyszłość młodego pokolenia, która dzisiaj stoi pod dużym znakiem zapytania właśnie między innymi poprzez to powiązanie i możliwość ingerencji właśnie w te jakże delikatne rzeczywistości również edukacyjne.
Myślę, że odpowiedzią jest poniekąd nawiązanie do wypowiedzi pani kurator przed chwilą. Mianowicie trzymajmy się prawa. Jeżeli coś nie jest opisane precyzyjnie, a taka sytuacja istnieje, jeżeli chodzi o powiązanie budżetu z praworządnością, bo jest to wszystko opis, powiedziałabym, intencjonalny, tak? Na tyle płynny i na tyle niedookreślony, że nawet z raportowania uzgodnień w Brukseli można było tylko odrobinę wywnioskować. Na pewno nie wszystko. W jakimś takiej aurze pół tajemniczości, pół rozmów kuluarowych, pół uzależnień od innych składowych budżetu. Właściwie tak było nam to i jest nadal przedstawiane. Nie ma nigdzie zapisów, które by w jakiś sposób te warunki stawiały jasno. I na tym właśnie polega cały problem z obcowania z tym niedookreślonym prawem. Bo w majestacie prawa my zachowujemy się w naszym przekonaniu jako państwo polskie jak najbardziej praworządnie. Jeżeli ktoś ma do tego zastrzeżenia i sugeruje coś, co jest ujęte w postaci sugestii, wskazówek, przypisów do załączników, no to właściwie z czym mamy do czynienia? Z pewną intencją wywarcia wpływu na nas i na naszą suwerenność. Tak to odbieram. A nie w postaci zapisów, co do których można by było nam zarzucić, iż je łamiemy. Tak nie jest. Więc sądzę, że determinacja w obronie naszego status quo, naszej suwerenności, naszej możliwości do samostanowienia organizm państwowy jest tutaj dalece uprawniona. I właśnie też zwracałam uwagę wcześniej na te zapisy WHO, które pojawiały się jako rodzaj wskazówek, sugestii. Podobnie teraz ten fundusz ludnościowy też generuje jakiś dokument i w pewnym momencie ten dokument staje się obowiązujący. Więc to jest niebezpieczna sytuacja. Właśnie takiego nieklarownego wywierania wpływu na państwa poprzez presje absolutnie niesformułowane, nieoficjalne, niedookreślone. I od naszej tutaj determinacji zależy po prostu stan, w jakim ostatecznie się znajdziemy. Nie jest to proste. Ja nie mówię, że to jest proste. To jest zadanie dla polityków. My możemy najwyżej obserwować i sugerować pewne zachowania, na pewno nie polegające na bezkrytycznej uległości. I sądzę, że przepisów prawa i do tego, iż w wypadku oświaty mamy prawo oświatowe, mamy uprawnionych do reakcji kuratorów, bo tutaj pani kurator nie powiedziała o wyposażeniu jej w narzędzia, z których dość obficie i skutecznie korzysta na terenie sobie podległym. Należałoby zachęcać i do tego także zachęcają eksperci do wykorzystania tych narzędzi, które są nam dane. Bardzo często...
Pani ekspert, ja proszę, że wejdę w słowo, ale chcemy też umożliwić naszym słuchaczom, bardzo a proszę. Będziemy też mieć sposobem i możliwość, aby rozwinąć ten temat w naszej drugiej części spotkania. Serdecznie zapraszamy widzów oraz słuchaczy również do współtworzenia. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Tu mówi Stanisław z Podoszczeszowa. Witam szanowne panie i szczególnie panią kurator Barbarę Nowak, do której żywię wielki szacunek. Oczywiście do pani Dobrowolskiej, doktor tak samo i tak dalej. Szanowni państwo, jestem tutaj radnym w powiecie i spotkała mnie oto taka sprawa, jestem trochę zawiedziony, ponieważ jako jedyny reaguję na różne takie sprawy krzywdy społecznej i tak dalej, różne takie, sprawy związane z podważaniem naszej wartości, tożsamości narodowej, wartości katolickich. No i tak nadarzyła się okazja w październiku roku 2019, że w szkole ponadgimnazjalnej podlegającej pod powiat właśnie zezwolono na organizowanie tęczowego piątku. No i oczywiście twardo się sprzeciwstawiłem temu, to jest związane z LGBT. Wyjaśniłem interpelacji na tym, co wszystkie te dewiacje, ta demoralizacja polega i tak dalej, że to jest niedopuszczalne. Skrytykowałem to oczywiście. No i oczywiście dostałem odpowiedzi wymijające od Komisji Oświaty. Muszę powiedzieć, że to jest wszystko tak, tutaj ten samorząd to tak jest tak rozpasany, że poszczególne komisje, to są wszystko podlega pod starostwo, pod starostę. Oni nie mają nic do powiedzenia, oni się po prostu zachowują jak laicy, jak w ogóle ta przysięgę, którą składali, żeby działać za dobro ojczyzny, kierując się na wartościach, przesłankach uczciwości, sprawiedliwości, ich nie dotyczyło. No i wobec tego wszystko przyklapnęli i tak dalej. A muszę powiedzieć tak, i odwoływałem się do kuratora oświaty wielkopolskiego. Nawiązałem obszernie w uzasadnieniu, rozszerzyłem tę interpelację oczywiście kierując pismo i właśnie naświetliłem o tej sprawie i również przedstawiłem, że jak zlekceważono na Komisji Oświaty, bo te komisje podlegają pod dyktat właściwie starostwa i tak dalej, no tak tu się ma. No i teraz tak, a dyrektorem szkoły, której to nastąpiło zezwolenie, to jest dyrektor, który stoi na czele organizacji SLD-owskiej. No więc, proszę państwa, I co zrobiono? Poproszono, na komisji to tak się zachowano, poproszono pana dyrektora, wyjaśnił, żeby się obmyć z winy, prawda, przyjęto wszystko bezkrytycznie. Z kolei, gdy napisałem do kuratora oświaty województwa wielkopolskiego, tak samo odpisano mi, że wyjaśnienia zaakceptowano wyjaśnienia dyrektora lewicowego. No z czym się nie mogę zgodzić do dzisiaj.
Panie Stanisławie, przekażmy głos naszym gościom, aby właśnie też podpowiedzieli nam, jak w takich sytuacjach, w których się pan też znalazł, walcząc o to, żeby właśnie nie doprowadzić do tego typu rzeczywistości, które nie służą, a wręcz przeciwnie. I spotykamy się z pewnego rodzaju oporem ze strony władz. Panie Stanisławie, bardzo panu dziękujemy za ten głos i też życzymy sił do tego trwania w tym, żeby się nie zniechęcać, tylko żeby dalej starać się czynić to dobro. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy, dziękując za ten głos. Pani kurator, jak tutaj moglibyśmy dopomóc, jak moglibyśmy się odnieść do tej zarysowanej sytuacji przez pana Stanisława?
No po pierwsze, pan Stanisław zrobił to, co powinien był zrobić, czyli zaprotestował i on miał rację, a nie dyrektor szkoły czy ktokolwiek inny. Bo jeżeli chodzi o tęczowe piątki, to jest sytuacja taka, kiedy w szkołach mówi się dzieciom, że przede wszystkim kieruje się ich uwagę na osoby, które nie są heteroseksualne. To na homoseksualistów, na biseksualistów, transseksualistów i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest celowe skierowanie uwagi dzieci w tamtym kierunku. I potem się mówi, że wszyscy są jednakowi. No po cóż wymieniać, jeżeli wszyscy są godni szacunku, to wszyscy są godni szacunku. Tu jest od razu wyraźnie powiedziane, o co chodzi. Chodzi o zainteresowanie dzieci tymi wszystkimi innymi orientacjami seksualnymi i to jest planowa, celowa robota, są za tym stoją odpowiednie organizacje, to jest wszystko w takim sosie, jeszcze raz mówię, jakimś równościowym, ale cel jest jeden. Dzieci, patrzcie na tych, którzy są inni, na których musicie zwracać szczególną uwagę, których musicie szczególnie lubić i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co pan zrobił, jest naprawdę godne pochwały i jestem bardzo zbulwersowana tym, co pan powiedział, że nikt pana tu nie wsparł. Nie wiem, co można, jakież to wyjaśnienia można pana dyrektora przyjąć i usprawiedliwić, bo nie można tego usprawiedliwić absolutnie. To nie jest wychowanie, to jest deprawowanie dzieci, a zatem osoba odpowiedzialna za puszczenie tych dzieci do tej organizacji, tej całej akcji do szkoły powinna ponieść konsekwencje. Jeżeli jest to deprawowanie dzieci, to absolutnie powinna stracić swoje stanowisko, bo jest niegodna tego, żeby być dyrektorem tej szkoły. Ale to, co się stało, już się nie odstanie. Te dzieci poniosły absolutnie w tym momencie krzywdę, tak? I zdecydowanie powinna, jeszcze raz mówię, powinna ta sytuacja zostać do końca wyjaśniona. Tu jest jedna sprawa, na którą chciałabym zwrócić szczególnie uwagę i która tu już w naszym programie dzisiaj padła. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo wiele sytuacji gorszących, deprawujących jest organizowane przez tak zwany organ prowadzący, czyli przez samorządy. My mamy w Polsce takie samorządy, które za cel najwyraźniej sobie wzięły niszczenie młodego pokolenia. I ten przykład z Warszawy pana Trzaskowskiego to jest tylko jeden z przykładów. Jak słyszymy w bardzo wielu mniejszych chociażby miejscowościach, samorządach to samo się dzieje. Ja myślę, że czas, jeżeli mówimy o uregulowaniu prawnym, to jest najwyższy czas, żeby tu wyraźnie powiedzieć, że nie ma prawa samorząd jakichkolwiek działań edukacyjnych prowadzić. To powinno, jeżeli nie czyta się tego wprost z dzisiejszego prawa, a uważam, że można to przeczytać, to właśnie tę rzecz trzeba byłoby jakoś doprecyzować i wyraźnie powiedzieć, jakie są kompetencje samorządu, a jakie są kompetencje organu takiego jak kuratorium, czyli prowadzącego nadzór pedagogiczny. Nie wolno tych dwóch rzeczy mylić. Konsekwencje mamy widoczne. Problemem jest cały czas to, co mówię, że ci, którzy dokonali tego typu czynu przestępczego, nie są ukarani, a mogą być ukarani. Zatem prawo, które funkcjonuje dzisiaj, powinno być przestrzegane. Ja osobiście mam taką głęboką nadzieję, że minister edukacji, pan profesor Przemysław Czarnek, doprowadzi wreszcie do tych regulacji, które spowodują, że dzieci w szkołach będą wreszcie bezpieczne i że rodzice będą mieli prawo do tego, żeby mniemać, że te dzieci w szkole nie będą podlegały żadnej deprawacji, bo jeszcze dzisiaj tak nie jest.
Aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły, temat naszego dzisiejszego spotkania. Ta część dobiega końca. Zapraszamy na drugą część o 21.30. Wraz z nami będą pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Bardzo serdecznie panią dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Pozdrawiamy serdecznie widzów oraz słuchaczy i zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.